będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. I serdecznie witam na naszej antenie księdza profesora, doktora habilitowanego Franciszka Drączkowskiego, który jest patrologiem, wieloletnim kierownikiem Katedry Patrologii Greckiej na Kulu, a także jeszcze obecnie profesorem Wyższego Seminarium Duchownego w Felplinie. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Księże profesorze, dziś rozmawiamy na temat małżeństwa, a tytuł: Małżeństwo w pełni szczęśliwe tylko w Chrystusie. Bardzo ważny tytuł.
Tak, tak ojcze, właśnie, bo małżeństwo, ktoś powie, no i może poza Chrystusem być też w jakiś tam sposób szczęśliwe. Ale tu można by udowodnić, będziemy starali się to wykazać, że jeśli nawet to szczęście jest cząstkowe, niepełne, a tylko w pełni jest w Chrystusie. To jest teza nasza, którą postaramy się udowodnić.
I głównie chodzi nam o małżeństwo, czyli
małżeństwo,
związek mężczyzny i kobiety.
Tak, małżeństwo zawarte w Kościele, małżeństwo osób ochrzczonych. I małżeństwo, jak mówi katechizm, między ochrzczonymi jest prawdziwym sakramentem nowego przymierza, ponieważ oznacza łaskę i jej udziela.
Będziemy mówić o małżeństwie szczęśliwym tylko w Chrystusie, w pełni szczęśliwym.
Tak.
I na czym będziemy się opierać, jaką drogą będziemy szli?
No więc właśnie, ojcze drogi, tu musimy się rzeczywiście odwoływać do wyobraźni słuchaczy, bo metoda, która jest znana już, zwana metodą wykresograficzną lub geometryczną w teologii, ona wymaga, żeby to pokazać, a jeśli nie możemy pokazać, to przynajmniej opisać. No bo wychodząc od takiej podstawowej prawdy, że mianowicie przez chrzest zostajemy włączeni w Kościół ciało Chrystusa. Dalej katechizm akcentuje, że chrzest czyni nas członkami ciała Chrystusa. Cytując list do Efezjan, jesteście nawzajem dla siebie członkami. Mając na uwadze określoną parę małżeńską, na przykład Annę i Bogdana, można powiedzieć, że te obie osoby przez chrzest zostały włączone, czyli wszczepione w Kościół ciało Chrystusa. Rodzi się pytanie, czy powyższą prawdę można by przedstawić w formie wizualnej, bo przecież dzisiaj wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni w telewizji, obrazy, w internecie, wszędzie obrazy i dzisiejszy człowiek chce obrazu albo przedstawienia wizualnego. Więc tu możemy odpowiedzieć, że tak, tylko musimy wyjść od podstawowej prawdy o istnieniu Boga jedynego w trzech osobach. I żeby tę prawdę wizualnie przedstawić, to odwołujemy się do figury, która jest doskonale znana w sztuce barokowej, mianowicie figura będąca symbolicznym obrazem Boga jedynego w trzech osobach. To jest okrąg, który symbolizuje jedność Boga, i trójkąt równoboczny wpisany w ten okrąg obrazuje troistość osób boskich. I to jest punkt wyjścia. No, mam nadzieję, że słuchacze mają na tyle wyobraźni, że każdy sobie potrafi wyobrazić okrąg, czyli koło, i w to koło wpisany trójkąt równoboczny. Gdyby iść dalej, kontynuując historię zbawienia, to musimy przypomnieć, że po prostu człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, i to człowiek podobny do Boga, czyli można go też by przedstawić w formie takiego małego trójkąta, również równobocznego. I stan przyjaźni można by przedstawić w ten sposób, że ten mały trójkącik oznaczający człowieka jest złączony z tym, z tą strukturą, która określa Boga jedynego w trzech osobach, to znaczy okrąg i wpisany w okrąg trójkąt równoboczny. To jest symboliczny obraz tego stanu, jaki był w raju, czyli pierwszy człowiek został stworzony do przyjaźni z Bogiem. Oczywiście zły duch próbuje, od początku próbował tę przyjaźń zniszczyć. Tu można by też przedstawić tego złego ducha w postaci takiej struktury nieregularnej, z której wychodzą takie strzałki skierowane przeciw człowiekowi. To jest byłby drugi wykres i potem niestety temu złemu duchowi się udało to, mianowicie, że oderwał człowieka od Boga, czyli ta przyjaźń pierwotna została rozerwana i człowiek oddalił się od Boga, ale oddalając się od Boga, nie mógł zawisnąć między Bogiem a szatanem, tylko wszedł w niewolę szatana. I to jest najgorsze. I między Bogiem a człowiekiem powstała przepaść grzechu, przepaść grzechowa. I teraz Bóg, który człowieka ukochał i postanowił jednak go doprowadzić do swojej miłości, no to posłał swego Syna. I to wcielenie Syna można by przedstawić w formie takiego mostu przerzuconego nad tą przepaścią grzechu. No, tym mostem to by był trójkąt równoramienny, duży trójkąt, który by oznaczał wcielenie Chrystusa. I w ten sposób otrzymujemy dwa koła i dwa okręgi i dwa trójkąty złączone ze sobą wewnętrznie w pozycji wertykalnej, które oznaczają całego Chrystusa, głowę i ciała, tak jak mówi katechizm, który jest cały w... Bo tutaj warto by, no ta struktura może...
Czyli ten trójkąt, ten wielki trójkąt obrazujący Chrystusa jest, pokrywa się wierzchołkiem swoim, tą górną częścią, z tym trójkątem?
Z trójkątem, który oznacza Trójcę Świętą, dlatego Ojcze drogi, bo tak, Chrystus, Syn Boży, wstępując z nieba, nie oderwał się, przecież Trójca Święta nie została rozerwana. Trójca Święta jest nierozerwalna i On pozostał dalej w łączności z Ojcem i z Duchem Świętym, ale niejako to tutaj dlatego jest to połączenie tych dwóch trójkątów wewnętrzne, oznaczające i potem ten okrąg dolny, który obejmuje ten dolny trójkąt równoramienny, oznacza, że Trójca Święta dalej jest jednym Bogiem, ale w trzech osobach. I stąd tutaj mamy ten fenomen właściwie, że można obrazowo ukazać, że te trzy rzeczywistości są właściwie jedną, bo i Bóg w Trójcy Jedyny jest przez wcielenie drugiej osoby. Jest ta wspólnota boskoludzka wspólnota życia, która jest Kościołem. To jest cały Chrystus, jak katechizm podkreśla wielokrotnie, że to jest totus Chrystus, to za świętym Pawłem, który przecież poucza nas wielokrotnie, że Chrystus na nowo, to jest w liście do Efezjan, pierwszy rozdział, 10 wiersz, że na nowo zjednoczył w Chrystusie jako głowie. Anakephalaiosasthai, tak to jest po grecku. Taki termin ciekawy, bo to na nowo w głowie, w Chrystusie jako głowie, to zjednoczył, co zostało rozerwane przez grzech Adama. Ale w Chrystusie się koncentruje, w nim jest cała pełnia, jak mówi święty Paweł. Jest wszystko i jest pełnia bóstwa i pełnia człowieczeństwa. I w Chrystusie mamy przez Niego dostęp do Ojca. Duch Chrystusa jest Duchem Świętym, więc przez Niego mamy dostęp do całej Trójcy, czyli właściwie do Ojca, i Duch Święty jest Duchem Chrystusa. Jednym słowem, Ojcze, no jest to cudowne, że można to przedstawić wizualnie.
Ja też dla tych państwa, z państwa, którzy mają dostęp do komputera w tym momencie, gdzieś może słuchają Radia Maria, a mają gdzieś komputer bądź komórkę i być może jakoś tam są też na Facebooku, jest ta plansza już udostępniona na Facebooku Radia Maria, także można zobaczyć tą wizualizację, o której ksiądz profesor mówi.
Tak, i to jest, ojcze, na wagę złota, dlatego że bardzo często ludzie nie mogą jakoś sobie poradzić z tym, że mówi się Jezus, a to mają ten obrazek Jezusa z Nazaretu. A Bóg Ojciec, no to Bóg tam gdzieś na chmurce, ten dziadek z brodą. No a Kościół to księża i biskupi i papież. To wszystko jest oczywiście tylko mała cząstka. Pełna prawda jest ta, że to jest cały Chrystus. I Jego ciało to jest Kościół, to jesteśmy my i my wszczepieni w to ciało. Jesteśmy, jak mówi święty Paweł, tymi członkami czy komórkami tego ciała. I w tej chwili to jest taka jakby wstępna rzecz. Tu jeszcze może, ojcze, jakoś zapewnimy tych radiosłuchaczy, że ta metoda wykresograficzna już jest dosyć znana od dosyć wielu już lat, chociaż nowości wchodzą powoli, ale tu istotnym było zatwierdzenie tego przez ojca świętego Benedykta XVI. I muszę, bracia i siostry, wam powiedzieć, że jestem Bogu bezgranicznie wdzięczny, bo Pan Bóg mnie pozwolił tą metodę sformułować. I oczywiście korzystając ze źródeł patrystycznych, czyli z ojców Kościoła i z biblijnych, i właściwie Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za to. I wysłałem list do książki w roku 2011, która miała tytuł Dogmatyka w obrazach graficznych, którą dedykowałem Ojcu Świętemu, oraz książkę księdza Krzysztofa Krukowskiego Nowe narzędzie ewangelizacji. I na ten list mój i te obydwie książki przyszła piękna odpowiedź, list z Sekretariatu Stanu z Watykanu z datą 10 czerwca 2011. Ten fragment ostatni jest najważniejszy, mianowicie, tak cytuję, Ojciec Święty życzy, by metoda wykresograficzna stosowana przez księdza profesora przyczyniła się do zrozumienia prawd wiary w jeszcze pełniejszy sposób, stwarzając okazję do rekonstrukcji ich autentycznego znaczenia teologicznego. Zawierzając księdza profesora w stawiennictwu Matki Najświętszej, zaprasza na dalsze lata twórczej pracy potrzebne dary Bożej opatrzności i serca błogosławi. I to jest podpisane przez arcybiskupa Angelo Becciu, substytuta sekretariatu stanu, ale list pisany jest w imieniu ojca świętego Benedykta XVI.
Czyli ta naukowa metoda teologiczna, wykresograficzna, jest zatwierdzona przez Stolicę Apostolską.
Tak, można powiedzieć, że to jest takie placet, takie zatwierdzenie. Proszę państwa, no gdyby ktoś z was sobie życzył, bo macie prawo sobie życzyć, a czemu nie? Jest na ten temat kilka książek i ta najnowsza synteza teologii, wszystkie wydawane w Bernardinum w Pelplinie, więc moje nazwisko, imię to państwo znają i mówię, synteza teologii w ujęciu graficznym. I jest Poza Kościołem nie ma zbawienia i szereg innych rzeczy, które gdyby ktoś się zainteresował, to tak mówię tylko na marginesie, a ponadto na temat tej metody powstał doktorat w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, napisał go ksiądz Krzysztof Krukowski. I wydał ten doktorat w pracy pod tytułem Geometryczna wizja boskiej rzeczywistości. I to teraz jest wydane właśnie.
To może nie będziemy na razie wspominać wydawnictwa, ale wiemy, że
jest takie coś.
Tak.
Ponadto już na ten temat jest też artykuł na temat tej metody w szwajcarskim czasopiśmie Theologisches. To jest numer styczeń-luty 2014. Też na temat tej metody taka informacja w języku niemieckim. Więc już mówię Bogu dziękować, że jeśli jest nowe narzędzie, niech ono służy ewangelizacji. Ale to już myślę, ojcze, że o metodzie dosyć, nie?
Tak, weźmy właśnie w to.
Weźmy teraz
małżeństwo, właśnie tą metodą.
W pełni szczęśliwe. Tak. I teraz, jeśli Państwo mają wyobraźnię i widzą ten, tą obraz, Jezu, ufam Tobie, wszyscy mamy w pamięci. Właściwie to jest wpisane w tą strukturę tych dwóch kół i dwóch trójkątów. I gdyby w tej chwili pójść na to, że wracamy do tego punktu wyjścia, Bogdan, Anna, wszczepieni w ciało Chrystusa przez chrzest, to gdyby tę prawdę obrazować, to by trzeba było w postaci dwóch małych kółek u podstaw tego trójkąta dolnego, oznaczonych literami A, Anna, B, Bogdan i umieszczone u podstawy wykresu w momencie zawarcia związku małżeńskiego Anna i Bogdan ślubują.
Czyli wyobrażamy sobie ten trójkąt?
Tak, ten trójkąt duży, równo...
To głowa Chrystusa?
Tak, głowa Chrystusa, a u podstaw to właśnie są wszczepieni, czyli te dwa kółka małe, które oznaczają Annę i Bogdana, którzy są przez chrzest członkami ciała Chrystusa, są w Niego wszczepieni, bo Chrystus mówi o sobie w Ewangelii świętego Jana, że jest winną latoroślą, a my jesteśmy, że jest winnym krzewem, a my jesteśmy winnymi latoroślami. I ta Anna i Bogdan to tak jakby te latorośle, a tym krzewem winnym to jest Chrystus. I w tej chwili, jaki jest zamysł Boga wobec mężczyzny i kobiety? Tak czytamy w kompendium katechizmu. Bóg, który jest miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości. Stwarzając mężczyznę i kobietę, powołał ich w małżeństwie do głębokiej wspólnoty życia i miłości, także już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Błogosławiąc im powiedział, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Więc oczywiście stworzeni do miłości, powołani do doskonałości, czyli do świętości, a świętość, to jak pamiętamy, to jest doskonała miłość, tak mówi dokument Soboru Lumen Gentium. Tam mamy kilka razy powiedziane, że doskonałość w miłości albo miłość doskonała to jest synonim świętości. Więc oni są powołani do doskonałej miłości, czyli świętości w małżeństwie. No, co ta miłość jest, no to trudno powiedzieć w tej chwili w jednym zdaniu, ale wiadomo, że jest streszczeniem wszystkich przykazań, jest pełnią zakonu, jest więzią doskonałości. Miłość, zdaniem kardynała Wojtyły, jest rzeczywistością złożoną i wieloaspektową.
No, a dziś dla wielu ludzi jest to takie uczucie.
Bo właśnie.
Na zmysłowości oparte.
Właśnie, słusznie, że ojciec na to uwagę zwrócił, że w potocznym rozumieniu miłość to tylko uczucie. Tymczasem jednak Ojciec Święty Benedykt XVI przypomina, że miłość autentyczna i pełna obejmuje całego człowieka, to jest jego sferę uczuciowo-emocjonalną, owszem, tak, ale też i intelektualną oraz wolitywno-moralną. I tu, cytując Ojca Świętego, jego encyklikę Deus Caritas, w procesie spotkania pokazuje się również wyraźnie, że miłość nie jest tylko uczuciem. Uczucia przychodzą i odchodzą. Uczucie może być cudowną iskrą rozniecającą, lecz nie jest pełnią miłości. Spotkanie z Bogiem, stwierdza dalej Ojciec Święty, wymaga również zaangażowania naszej woli i naszego intelektu. Rozpoznanie Boga żyjącego jest drogą wiodącą do miłości, a tak naszej woli na Jego wolę łączy rozum, wolę i uczucie w ogarniający wszystko akt miłości. Czyli miłość to, mówiąc krótko, cały człowiek, nie tylko serce i uczucie, ale również rozum, bo przecież przykazanie miłości mówi, mamy miłować całym umysłem. Więc jeśli Bóg od nas tego wymaga, to jest możliwe, czyli to obejmuje też naszą sferę intelektualną. Bo Bóg jest miłością, to już było powiedziane, miłość jest samą istotą Boga, tak stwierdza katechizm. Bóg jest życiem, Biblia określa Boga jako źródło życia, źródło wody żywej. Chrystus sam mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem, dawcą życia jest też Duch Święty. A nadzieja nie może zawieść, bo miłość Boża rozlana jest w sercach waszych przez Ducha Świętego. czyli terminy miłość i życie możemy odnieść do wszystkich trzech osób Trójcy, które są w istocie rzeczy wspólnotą życia. Bóg jest życiem, a ponieważ są trzy osoby, wspólnota życia i ta wspólnota życia jest miłością. I w tej wspólnocie, o tej wspólnocie nas poucza święty Jan, który mówi, że prawda, wygłosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione, abyście i wy mieli współuczestnictwo, dosłownie wspólnotę z nami, a mieć ją z nami, wspólnotę, znaczy mieć ją z Ojcem, Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Więc, krótko mówiąc, Duch Święty jest Duchem Ojca i Duchem Syna, jest Duchem ich obu. Trójca Święta jest więc doskonałą i pełną wspólnotą życia Ojca, Syna i Ducha Świętego. I elementem konstytutywnym tej wspólnoty jest jedność. O tej jedności Chrystus mówi podczas ostatniej wieczerzy. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowom będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, tak jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Jedność absolutna oznacza jednomyślność, zgodę harmonijną, symfonię wszystkich, całego bytu. I mając na uwadze teksty Pisma Świętego, można by wykazać, gdybyśmy mieli więcej na to czasu, że między Ojcem, Synem i Duchem Świętym jest ta absolutna jednomyślność, zgoda w zakresie nauczania. Chrystus mówi, że On uczy tego, co od Ojca usłyszał, w zakresie woli, pełni wolę Ojca. To można by tych tekstów dużo, to byśmy mogli pół godziny i więcej o tym mówić. Ale dzięki, czyli to jest absolutna jednomyślność, a dzięki wcieleniu Syna Bożego ta boska wspólnota życia Trójcy Świętej została przekształcona w bosko-ludzką wspólnotę życia, którą jest Kościół, cały Chrystus, głowa i ciało. I w tej wspólnocie wzorem absolutnym i punktem odniesienia jest pełna i doskonała jednomyślność osób boskich Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bo Ojciec Święty Benedykt XVI określił Kościół jako wspólnotę miłości. Człowiek wszczepiony przez chrzest do tej wspólnoty znajduje się ciągle na etapie wzrostu i doskonalenia, dążąc do doskonałości głowy Chrystusa przez proces upodobnienia do Chrystusa. I święty Paweł, mając to na uwadze, pisze, natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Więc miłość w sumie dąży do zjednoczenia. Małżonkowie Anna i Bogdan wszczepieni przez chrzest w ciało Chrystusa.
Czyli wracamy do tego trójkąta.
Do tego trójkąta, tak? Równoramiennego, który oznacza ciało Chrystusa, Kościół. I przypominamy, że u podstaw są te dwa kółka, po prawej jedno, drugie po lewej, Anna, Bogdan. I teraz ci dążą, ponieważ Trójca Święta to jest jakby ta najdoskonalsza harmonia jedności i zgody wszystkich sfer, gdzie jest ta częstotliwość, mówiąc oczywiście językiem obrazowym, tak doskonała, jak doskonały jest sam Bóg. I teraz ci wszczepieni w ciało Chrystusa dopiero dążą do tej doskonałej harmonii. Ale to dążenie jest dążeniem do uzyskiwania coraz większej jednomyślności i zgody z Bogiem. W sferze oczywiście myślenia i poznania, ale również w sferze wolitywnej i w ogóle w całej egzystencji. I właśnie ci małżonkowie Anna i Bogdan, wszczepieni przez chrzest, dążą do zjednoczenia z Bogiem i zjednoczenia między sobą. Miłość do Boga buduje miłość między małżonkami. W sferze duchowej oznacza to jednomyślność z Bogiem poprzez przyjęcie Jego nauki w sferze intelektualnej i zasad moralnych oraz zasad dotyczących pożycia małżeńskiego. Można to właśnie przedstawić na wykresie. Jeśli Anna jest w pełni jednomyślna z Bogiem, z Chrystusem, oraz Bogdan jest w pełni jednomyślny z Bogiem Chrystusem, to tym samym zostaje osiągnięta jednomyślność między Anną i Bogdanem. Można by to przedstawić w formie prostego równania. Jeśli A równa się J, Jezus, i B równa się J, Jezus, to A równa się B. Jeśli zgoda między małżonkami ulega zakłóceniu, jeśli rodzi się kryzys małżeński, to należy go zażegnać przez przystąpienie do sakramentu pojednania z Bogiem i z bliźnimi. Dobrze odprawiona spowiedź, czyli pełne pojednanie z Bogiem, przywraca jedność, jednomyślność między małżonkami.
Czyli tak, jeżeli mam prawidłową relację z Panem Bogiem,
tak,
w tym momencie mam prawidłową relację, czyli małżonek ma prawidłową relację z małżonką.
Tak jest, tak jest, tak jest. I tym punktem odniesienia jest cały czas Bóg wcielony, Jezus Chrystus, czyli Trójca Święta, cały Bóg, bo ten rytm życia Trójcy Świętej, ta harmonia. Ale ona przez Chrystusa przechodzi na nas, bo dzięki temu, że Syn Boży się wcielił, to my mamy dostęp do Boga, bo On nam ten dostęp, jakby to powiedzmy, przez wcielenie i potem przez mękę i śmierć wysłużył. Wracając do tego, co mówiliśmy, że mianowicie ten kryzys małżeński, to co ojciec słusznie podkreślił, że jedność z Bogiem rzutuje na jedność między małżonkami i nie trzeba się uciekać do kosztownej i często mało skutecznej pomocy psychologa. Można, ale nie trzeba. Można powiedzieć, że zgoda z Bogiem jest najlepszym gwarantem zgody małżeńskiej. Małżonkowie Anna i Bogdan wszczepieni przez chrzest Chrystusa są w Nim obecni, a On w nich. To jest cudowna prawda. I na wykresie ona staje się ewidentna, no bo oni są komórkami Jego ciała. To ciało Chrystusa widzimy i te komórki, te kółka, czyli oni są, Chrystus jest w nich, oni są w Chrystusie, a On jest w nich. I z tej racji ich pożycie małżeńskie prowadzi do wzrostu miłości i świętości. Tu Klemens Aleksandryjski pięknie mówi, ulega więc uświęceniu małżeństwo, jeśli dopełnia się zgodnie z wolą Syna Bożego, boskiego logosu, a mianowicie jeśli związek fizyczny małżonków podporządkowany jest Bogu i utrzymuje się w stanie żarliwej, niezachwianej pewności wiary. Więc jednym słowem, ten problem tak ważny, zgoda małżeńska, w tym układzie można by powiedzieć, ojcze, że właściwie jakbyśmy konsekwentnie te zasady stosowali, to jest zawsze pewny sposób na przywrócenie tej zgody, czy jedności, czy harmonijnej, jeśli ona przez złego ducha, czy przez ludzi, czy nie wiadomo przez kogo, zostaje zakłócona. Przecież ta niezgoda często jest przyczyną rozpadu małżeństwa. A tu mamy ratunek. W Chrystusie jest powrót do tej zgody. Dalsza prawda, która staje się ewidentna dzięki wykresowi, streszcza się w słowach. Małżonkowie Anna i Bogdan, dążąc do świętości poprzez upodobnienie do Chrystusa głowy, im bliżej są Boga, tym bliżej są siebie, tym pełniej jednoczą się z sobą. I ta prawda została zobrazowana na wykresie. Poszczególne odcinki oznaczające kolejne etapy doskonalenia, im bliżej Chrystusa głowy, tym są krótsze, czyli Anna i Bogdan są bliżej siebie. Anna i Bogdan, dążąc ku Bogu poprzez kolejne stopnie uświęcenia, sukcesywnie zbliżają się do siebie. Tym samym ich więź małżeńska coraz bardziej się doskonali. Z drugiej strony można też wykazać, że jeśli tylko jedno z małżonków postępuje na drodze doskonalenia, druga zaś strona stoi w miejscu, to dystans między nimi się powiększa. Nie następuje zbliżenie, lecz oddalenie. Tak następuje na przykład, gdyby Anna osiągnęła czwarty etap doskonalenia, czyli zupełnie na samym szczycie, a Bogdan by stał na pierwszym etapie, to dystans między nimi się wydłuża. Więc stąd postulat, by obydwie strony, małżonkowie, dążyli do świętości, czyli do szczęścia. Bo za mało, ojcze, mówimy, że świętość to jest szczęście. Bo Bóg jest najdoskonalszy i dlatego najszczęśliwszy, a my do Boga się upodobniając, my mamy udział w Jego szczęściu. I to ta prawda jest, my się boimy tego słowa. Dlaczego? Błogosławieni, 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 to jest makarioi po grecku. Makarioi znaczy szczęśliwi. W najnowszym tłumaczeniu Pisma Świętego Ojcze już nie jest błogosławieni, jest szczęśliwi. Mateusz 5, ten kazanie na górze. Szczęśliwi, którzy to szczęśliwi. No bo to jest jasne, o co to chodzi. Chodzi o nasze szczęście, Bóg tego pragnie, a my się boimy tego wyrazu nieraz. To jest, oczywiście szczęście to prawdziwe, nie jakieś tam takie pseudo. Ale wracając do naszych tutaj, naszego, czyli że inaczej mówiąc, jeśli te Anna i Bogdan tak samo gorliwie postępują ku górze, ku głowie, ku Chrystusowi, to na etapie finalnym jednoczą się doskonale między sobą w Chrystusie. I tę prawdę obrazują na wykresie dwa kółka oznaczone linią przerwaną, umieszczone w górnej części tego wysokiego trójkątu. I ten stan jest stanem pełnej jednomyślności, zgody, które są źródłem niezmąconej radości i pokoju małżonków. Tu trzeba to podkreślić, ojcze, że też, żeby tylko jakoś tam żyli uczciwie. Tak, ale wy jesteście wezwani do świętości, bo w tej świętości będziecie osiągacie najwyższe szczęście. Tu już na ziemi antycypujecie. I stąd warto to podkreślać, że Szosobór mówi, przecież cały piąty rozdział Lumen Gentium, to jest o powszechnym powołaniu do świętości wszystkich w Kościele. To jest jedno, czyli bardzo ważne, tym samym Anna i Bogdan zjednoczeni doskonale w Chrystusie i z Chrystusem uczestniczą w szczęśliwym życiu Boga, który, jak stwierdza katechizm, jest nieskończenie doskonały i szczęśliwy. Dalsza podstawowa prawda dotyczy łaski sakramentalnej. Na ten temat katechizm mówi: sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego. Tak mówi katechizm w kompendium katechizmu. Jeszcze dopowiedzenie. Ponadto sakrament ten udziela małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu małżeńskim świętości oraz odpowiedniego przyjęcia dzieci i ich wychowania. Należy z mocą podkreślić, że cała wyżej opisana droga doskonalenia, którą podejmują małżonkowie, dokonuje się mocą łaski Boga, łaski, która wspiera i umacnia wszystkie ludzkie wysiłki i dążenia. Bez tej Bożej pomocy, jaką stanowi łaska sakramentalna, nie ma dzieła uświęcenia i pełnego zjednoczenia Anny i Bogdana między sobą i z Chrystusem, Bogiem wcielonym w Jego ciele, którym jest Kościół. I na wykresie, gdybyśmy tutaj mieli wyobraźnię żywą, to byśmy musieli z tego górnego koła wyprowadzić taki półokrąg, który byłby oznaczony przerywaną linią czerwoną i jeszcze opatrzony strzałkami, bo to by oznaczało działanie łaski Bożej, która oczywiście skierowana jest do tych kółek, czyli do Bogdana i Anny. I oni są w ten sposób, by to było pokazane, że właściwie to tak, wiecie, bracia, można by to porównać do, mówiąc, Chrystus mówi, że jest winnym krzewem latoroślami, ale te soki winnego krzewu, przecież bez tych soków to winny krzew nie byłby żywy. Te soki winnego krzewu to właśnie jest ta moc Boża, ta moc tej łaski sakramentalnej, która jest tym niejako, można mówić brzydko, motorem napędowym całego procesu wzrostu doskonalenia, czyli tu znów mamy ważny element, bo mocą tej Bożej, tego Bożego, nie wiem, potężnego jakiegoś wsparcia dokonuje się cały proces uświęcenia. Owocem miłości małżeńskiej są dzieci, które wzorem rodziców winny kroczyć tą samą drogą uświęcenia i doskonalenia. Pytanie dalsze, ważne, proszę braci i sióstr, bo niektórzy mówią tak, ślub kościelny już mam, no to już będę teraz te łaski otrzymywał tak niejako automatycznie. Tymczasem to niekoniecznie tak musi być, bo jeśli my się wewnętrznie nie otworzymy, to niestety Bóg nie wkroczy na siłę do naszego wnętrza. Inaczej mówiąc, jest pytanie, w jakim stopniu Anna, Bogdan i ich dzieci będą otwarci na przyjęcie tej Bożej mocy. Im bardziej będą gotowi na jej przyjęcie, im bardziej będą nią napełnieni, tym bardziej będą posłuszni głosowi Ducha Chrystusowego, Ducha Świętego. I tym doskonalej i pełniej będą budować swoje szczęście małżeńskie i rodzinne, oparte na Bożym porządku, który jest najlepszy, który prowadzi do zgody i jednomyślności oraz radości i pokoju Chrystusowego, którego świat dać nie może. Tylko w Chrystusie, jak poucza święty Paweł, mieszka cała pełnia. W nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. Bóg Ojciec wszystko poddał Chrystusowi i wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Tylko Chrystus, żyjący w swym Kościele, udziela małżonkom Annie i Bogdanowi oraz ich dzieciom pełni swych łask, pełni wszelkiego dobra, wszelkiej wiedzy, wszelkiej mądrości. Przecież w Chrystusie, w Nim są wszystkie skarby wiedzy i mądrości ukryte. Chrystus udziela swych skarbów, swych dóbr małżonkom, którzy w Niego zostali wszczepieni przez chrzest i którzy do Niego należą i w Nim trwają. Powyższą prawdę można przedstawić obrazowo przez analogię do systemu sieci elektrycznej. Wszystkim wiadomo, że tylko podłączenie żarówki do źródła zasilania prądem powołuje świecenie żarówki. I w tej strukturze, w tej bosko-ludzkiej wspólnocie głowy i ciała, to jest jakby ta sieć, analogia elektryczna. I kto jest tam włączony, to świeci. Czyli wszystkim wiadomo, że właśnie to powoduje, mówiąc do analogii do prądu, zapalenie żarówki. Kto jest poza Chrystusem, który jest światłością świata, pozostaje w ciemnościach. Małżeństwo, które dobrowolnie pozostaje poza Chrystusem, nie ma udziału w Jego dobrach. No bo Chrystus wychowuje swoje ciało i karmi swoje ciało i dba, kocha, bo to jest Jego oblubienica, jak mówi święty Paweł. On ją karmi, on ją upiększa, ale to tych, którzy w nim tkwią. Więc proszę braci, kto wybiera odłączenie od tego ciała, to jest szalony albo nie rozumie, jaką wielką stratę ponosi. Przecież Bóg jest dawcą, Bóg daje i daje, bo ma bogactwo nieprzerwane i daje każdemu tyle, ile ktoś jest w stanie przyjąć. Bóg nam nie daje nieraz, bo my nie jesteśmy w stanie tego przyjąć. On daje zawsze miarą pełną, uczęsioną, daje do pełna. Więc tutaj największa mądrość moim zdaniem to być wszczepionym w Chrystusa, trwać jak winna latorość w tym krzewie i wzrastać, rozwijać się, dojrzewać, dochodzić do pełni, do dojrzałości głowy. Czyli inaczej mówiąc, to kto nie jest włączony, no to ta lampka jego się nie pali. To jest po prostu w ciemnościach. Tylko czyli małżeństwo, które dobrowolnie pozostaje poza Chrystusem, nie ma udziału w Jego dobrach. Tylko budowanie małżeństwa na Chrystusie i Jego Ewangelii daje małżonkom realną perspektywę osiągnięcia pełni szczęścia w życiu doczesnym i wiecznym. Warto to podkreślić. To jest pełnia szczęścia, zaczyna się już teraz, będzie trwała na zawsze, całe życie i jeszcze w wieczności w stopniu zupełnie pełnym. Więc bracia i siostry, tylko zły duch, ojciec kłamstwa może tak człowieka biednego jakoś okłamać, omamić, mówić, że a Kościół wymaga, a to nie potrzeba, a to można inaczej. I to jest kłamca, który oszukał pierwszych rodziców i dalej oszukuje ludzi i ci biedni ludzie dają się na to zwieść i ponoszą takie niesamowite straty i tak potem cierpią. Święty Paweł właśnie apeluje, niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą, pełnia Boża, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Na bazie przedstawionych powyżej prawd wiary rodzą się ważne postulaty i konkluzje. Po pierwsze, trwać w Chrystusie, w całym Chrystusie. Przedstawiony wykres obrazuje w sposób ewidentny, nierozerwalny związek jedności, jaki zachodzi między Bogiem w Trójcy Jedynej, jedynym Bogiem, oraz Bogiem wcielonym Jezusem Chrystusem i Jego mistycznym ciałem Kościołem. Chrystus i Kościół tworzą więc całego Chrystusa, Christus totus. Kościół stanowi jedno z Chrystusem. Chrystus jest jedynym Zbawicielem wszystkich ludzi. Jest też jedynym Zbawicielem małżonków. Tu warto przypomnieć, bracia i siostry, to słynne zdanie, które mamy w katechizmie w punkcie 846. Bardzo ważne. Całe zbawienie pochodzi od Chrystusa, głowy, przez Kościół, który jest Jego ciałem. Bracia i siostry, tak Bóg postanowił, bo człowiek pierwszy rozerwał więź z Bogiem, a Bóg w swej litości tę więź naprawił i ten, którym naprawił, to był Jego Syn, to jest Jego ciało, Jego Syna i przez to ciało przychodzi zbawienie. Nie ma innej drogi. Musimy Bogu za to dziękować. I oczywiście tę drogę, bo Chrystus jest nią, Chrystus jest drogą, tą drogą kroczyć. Ważne drugie, by przynależeć do Chrystusa, bo przez chrzest zostajemy wszczepieni w Chrystusa, w Jego ciało, Kościół. Tylko w Kościele Chrystus karmi nas swoim ciałem, karmi nas Eucharystią. Kto jest poza Kościołem, nie jest karmiony tym. Chrystus mówi, kto nie pożywa mojego ciała, nie pije krwi, nie będzie miał życia wiecznego. Czyli zgoda i jednomyślność małżonków budowana jest na zgodzie i jednomyślności z Chrystusem, Bogiem wcielonym. Tylko w Chrystusie, w Jego ciele mistycznym, Kościele, zawarte małżeństwo sakramentalne daje łaskę sakramentalną, jednoczącą i uświęcającą małżonków. I tu bardzo ważne, ale byśmy ostrzec szczególnie młodych ludzi, którzy tak się łatwo decydują na małżeństwo, jakieś na próbę, czy małżeństwo tylko tak
takie
zwane...
Takie związki, tak?
Takie próbę, związki. No, czyli niech oni wiedzą z góry, że oni rezygnują z pełni. Dzisiaj takie modno, idź na całość. Na całość, to idź to przyjmuj. To idź do Chrystusa Boga, który wszystko ma, całą całość z kosmosu i da tobie tyle, ile. A ty idziesz poza nim i to zły duch kłamca ciebie oszukuje, mami, zwodzi. Więc poza Chrystusem, Jego Kościołem zawarte małżeństwa osiągają niestety iluzoryczne i zazwyczaj krótkotrwałe szczęście. Takie oparte na związku fizycznym. Jesteśmy świadkami przecież rozpadu tak wielu małżeństw niezbudowanych na skalę, którą jest Chrystus. Prośmy Ducha Świętego, by napełnił młodych ludzi miłością ku Chrystusowi, bo tylko w Chrystusie małżonkowie mogą osiągnąć pełnię szczęścia prawdziwego. Drodzy bracia i siostry, mam jeszcze prośbę. Proszę was o modlitwę w intencji mej zmarłej cioci, świętej pamięci Władysławy Price, której pogrzeb odbył się 6 marca w Grębocinie koło Torunia. Bóg zapłać.
Bóg zapłać również za to przedstawienie nam tematu. Przypomnę, małżeństwo w pełni szczęśliwe tylko w Chrystusie. Naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Franciszek Drączkowski, patrolog. I zapraszamy Państwa do udziału w naszych rozmowach na temat właśnie małżeństwa przede wszystkim.
Właśnie i ojcze, tak jak mówiliśmy poprzednio, bo chodzi nam o to szczęście małżeńskie, żeby pokazać, że było tyle jest, są rzesze małżeństw szczęśliwych, które żyją 50 lat, czy tam 40 i mają dzieci, wnuków. I, czyli te małżeństwa, które kroczyły tą drogą, żeby one potwierdziły, żeby zgłosiły się, do, żeby nie pozwolić wejście na tereny, na boczne jakieś drogi, bo tematem jest, przypominamy, szczęście małżeńskie. Więc o tym szczęściu w Chrystusie chcemy mówić. I żeby ci będą telefonować, żeby pamiętali, że my poszerzymy naszą wiedzę, kiedy ktoś dołączy jakiś nowy element, ale dotyczący tego tematu, żeby nie zmieniać tematu, bo wtedy tracimy. Bardzo prosimy o to, żeby zgłaszali się ci, którzy mogą poświadczyć, że właśnie w Chrystusie na nim zbudowali swoje szczęście, bo to będzie coś, co będzie innych zachęcało i porywało do tego, by kroczyć tą drogą sprawdzoną.
I o to nam właśnie chodzi. Zapraszamy Państwa. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. A naszym słuchaczom ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady przypominamy numer kierunkowy 011 48 56. Małżeństwo w pełni szczęśliwe tylko w Chrystusie. Rozmowy niedokończone, 22.17. Bardzo proszę, halo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Poznania. Słucham, to znaczy w telewizji oglądałam też już część i teraz również i zachęcona właśnie tą, żeby potwierdzać, że mogą być małżeństwa szczęśliwe właśnie dzięki nabierze, dzięki Chrystusowi. Więc wprawdzie jestem już osobą po 80 i od 6 lat jestem wdową, ale w małżeństwie przeżyliśmy wspólnie 51 lat. Także no mąż jak na swoje, no dla mnie za wcześnie zmarł, miał 76 lat, no ale mieliśmy piękne życie. Oczywiście różne sytuacje były, bo wiadomo, że życie nie jest tylko, nie tylko po różach się chodzi, ale jest ta rzeczywistość na tego, ale zawsze były pozytywne rozwiązania i tego. I tak, i oczywiście, że dzięki temu, że mamy wiarę, że byliśmy związani zawsze właśnie z nauką i z Chrystusem i Matką Najświętszą, także że żyliśmy. Mieli dwoje dzieci, mieliśmy tylko, ale za to mam dużo wnuków, bo mam 9 wnucząt, i 4 prawnucząt już. No także życzyłabym sobie, żeby właśnie moje dzieci i zarówno wnuczęta, no też mogły takie trwałe związki przeżyć i być przykładem dla innych. No, tylko.
Bardzo ładne świadectwo.
Dziękujemy pani Teresa.
Potwierdzające właściwie słuszność tej drogi. Pięknie.
Tak, tak. I to jest właśnie tego. I jednak dobrze jest też, no ja bardzo cenię sobie to, że mam wiarę, bo to bardzo pomaga w różnych sytuacjach. W ogóle człowiek jest bardziej otwarty, odważny i po prostu spełnia się, bo można przecież spełniać różne uczynki wobec drugich ludzi. Ja staram się też jak najbardziej pomagać ludziom innym i to daje dużą satysfakcję, no a poza tym jest się użytecznym, bo wiara bez uczynków jest też martwa, jak mówi święty Jakub. No to może
bardzo
byłoby
dziękujemy.
Tyle, bo damy szansę innym, niech się też
tak,
pochwalą.
Tak, bardzo dziękujemy pani Teresa.
I może, że właśnie są ludzie, którzy właśnie też potrafią przeżyć w małżeństwie tak długo.
Z Panem Bogiem
i
właśnie, tak, w tym wszystkim. Chwała Panu, pozdrawiam Panią. Ksiądz profesor?
Tak, właśnie, ojcze, no piękne świadectwo, oby... To znaczy, myślę, że jeśli, ojcze, będziemy mówić o pozytywnych przykładach, to te przykłady pociągają, zachęcają, bo jeśli ktoś zrobił tak i szczęśliwy, no to ja będę też tak robił jak on. Jeśli ta pani pięknie tak mówiła o tym swoim związku, pani Teresa, to jest na pewno zachęta dla innych młodych, którzy właśnie może się boją zawrzeć związku. Przecież były czasy trudne, była wojna i ludzie zawierali związki i mieli dzieci i były warunki o wiele gorsze. A dzisiaj niektórzy idą na taki jakiś asekuranski minimalizm. Najpierw się musimy dorobić, pierwszy musimy tam coś mieć. Bo ja wiem, czy to jest zaufać Chrystusowi. Oczywiście pewne minimum jest potrzebne, to nie mówi się, że nie. Ale niektórzy stawiają dosyć wysoko. Musi najpierw dom zbudować i nie wiem, co tam jeszcze mieć. I potem dopiero, czy to aż tak trzeba, to już niech Duch Boży oświeca tych, którzy jednak niech idą za głosem natury i głosem serca i niech szczęśliwi są w tych związkach, które są przez Boga i przez Kościół błogosławione.
Już odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz mówi.
Pozdrawiam.
Słucham radia i mnie no, zainteresowało mówienie księdza profesora o tym całym wykresie. W zasadzie do końca nie mogłem sobie to wszystko wyobrazić. Natomiast jedna rzecz mnie bardzo jakoś urzekła, a mianowicie, że jeśli Anna i Bogdan zbliżają się do wierzchołka, do Chrystusa, to w małżeństwie, to zbliżają się do siebie. I ja chciałbym tutaj jakoś potwierdzić, że w naszym małżeństwie przeżyliśmy, ja z Zofią przeżyliśmy 26 lat małżeństwa i chciałbym właśnie bardzo mocno to jakoś potwierdzić swoimi odczuciami, że faktycznie tak jest, że jeśli właśnie małżonkowie, no na pewno jest to akurat z mojej strony tak to działa, i przypuszczam, że ze strony mojej żony chyba też, chociaż jej w tej chwili tutaj przy mnie nie ma, ale ja właśnie widzę, że tak właśnie to działa, tak to jest, że jeśli małżonkowie w swoim życiu jakoś ich życie jest takie z Chrystusem, no z Kościołem, i życie jest tą właśnie tą prawdą Bożą, to oni właśnie zbliżają się do siebie.
No pięknie.
Bardzo dziękuję, panie Tadeuszu. z Panem Bogiem.
Bardzo piękne świadectwo. I nawet Pan, który tych wykresów prawdopodobnie nie widział, ale myśmy Ojcze chyba tak opisali, że to jakoś dotarło. I Panie Tadeusz, no jest to potwierdzenie dalsze, że to, co tutaj było powiedziane, to się zweryfikowało w praktyce i to setki i tysiące razy. Oby ci młodzi, Ojcze drogi, potrafili przekonać się, że to jest droga właściwa, a nie, jak ja dzisiaj w Niemczech byłem, to tam z reguły w tej chwili już nie biorą w ogóle żadnych związków, tylko żyją tak. To jest coś tragicznego, ale my musimy nasze sprawy tak porządkować według tej mądrości, która jest w Ewangelii zawarta.
Chcę sobie tutaj, tu potwierdzić w moim odczuciu, a mianowicie, że jeśli są konflikty w małżeństwie, to właśnie drogą do zajednywania konfliktów, do rozwiązywania konfliktów, to jest bardzo dobry właśnie sposób. To jest właśnie spowiedź.
No właśnie.
Właśnie w sumieniu, jeśli człowiek robi rachunek sumienia, to bardzo mocno weryfikuje swoją jakąś postawę wobec drugiego człowieka, w tym momencie w małżeństwie wobec małżonka. I to jakoś pozwala spowiedź, pozwala w inny sposób spojrzeć na właśnie na konflikt, wspólny konflikt małżeński i na właśnie rozwiązanie go. Czyli spowiedź. Tak. Konflikty to właśnie spowiedź, komunia święta, życie właśnie w pełni tymi darami Kościoła, sakramentami i komunią świętą.
Bardzo dziękujemy Panie Tadeuszu, serdecznie pozdrawiam. Z Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Czy ksiądz profesor jeszcze do tego?
To znaczy, Ojcze, to właściwie było piękne o tyle, że to, co było tutaj powiedziane na początku, to jest potwierdzone doświadczeniem tego konkretnego człowieka. To dla słuchaczy jest niejako potwierdzenie, że ta teoria to nie tylko teoria, ale że to potwierdza ją praktyka i w tym wypadku ten telefon był tym potwierdzeniem, że to nie tylko teoria, ale że w praktyce można by powiedzieć, że właśnie tak, to jest piękne i żeby tylko, mówię Ojcze, tutaj potrzeba słuchać Ducha Bożego, bo kiedy następuje kłótnia czy konflikt, to wtedy ten zły duch próbuje gniew włączyć i wtedy jak się gniew dochodzi do głosu, to jest bardzo źle. A wtedy by trzeba posłuchać Ducha Świętego, który jest duchem łagodnym i duchem takim pokoju i żeby jego iść za jego podpowiedzią, żeby, jak tam niektórzy mówią, liczyć tam, nie wiem, do 20 czy tam do ilu, poczekać, potem gniew ochłonie i potem Duch Święty podpowie, idź do spowiedzi, to jest lepsze niż tam jakieś wyrzucanie z siebie gniewnych słów, które potem zostają i ranią drugą stronę.
Małżeństwo w pełni szczęśliwe. Czekamy również na Państwa telefony. Przypomnę, że naszym gościem jest ksiądz profesor Franciszek Drączkowski. Oczywiście czekamy na telefony, które będą ukazywać te szczęśliwe małżeństwa tylko w pełni właśnie w Chrystusie. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże. Mówi Halina z Krakowa. Chciałam dać świadectwo o swoim małżeństwie. Otóż chodziłam jeszcze jako panna, nie miałam narzeczonego, ale choć starałam się korzystać ze wszystkich takich nauk przedmałżeńskich i kształtować się w tym kierunku, żeby jak najlepiej przygotować. Ewentualnie, ale wszystkie moje starania jakoś spełzły na niczym, nie mogłam trafić na osobę, ani ktoś na mnie, ani ja na kogoś bliskiego. No i wreszcie już mając blisko 27 lat, właśnie poznałam człowieka, no i przypadliśmy sobie do gustu. No oczywiście staraliśmy się żyć według praw kościelnych, przekazań Bożych, praw kościelnych, no i okazało się, że już zaręczyliśmy się, to dość krótko trwało nasze znajomość, ale mieliśmy znajomych przez wiele lat wspólnych, także jak poznaliśmy się, to już wiedzieliśmy o sobie bardzo wiele w swoim życiu. No i kiedy już byliśmy narzeczonymi, narzeczony mój ciężko zachorował. Okazało się, no oczywiście lekarze, przystąpiliśmy do leczenia, lekarze stwierdzili, że w najlepszym razie, jeżeli poskutkuje pierwsza kuracja, to może żyć do 2 lat i to ostatni rok w wielkim cierpieniu, no i w ciągłym leczeniu szpitalnym i wielkim cierpieniu. No i teraz mąż narzeczony zwrócił mi słowo. Oczywiście ja się nie chciałam na to zgodzić. Zresztą zdawałam sobie sprawę z tego, że jestem taką jednak rzeczywiście osobą, która no, może uprzyjemniać mu życie i być pomocną w sprawach takich właśnie leczniczych i odbudowywanie zdrowia. No ja nie zgodziłam się na to. Zadłużyłam zresztą Panu Bogu, prosiłam znajomych wszystkich o modlitwy, msze święte, oczywiście sakramenty święte. I pierwszy etap kuracji poszczęścił się. Zdecydowali się po wyjściu ze szpitala, po załatwieniu formalności na związek małżeński. Oczywiście kościelny. I co się okazało, no może tak tylko w skrócie, że cały czas zresztą na modlitwie trwaliśmy w wielkim zawierzeniu Panu Bogu, szczególnie z mojej strony to miało miejsce. I no tak się złożyło. Oczywiście nie unikaliśmy dzieci, chcieliśmy. Pan Bóg nam zesłał po prostu w pierwszych miesiącach, zaraz poczęliśmy dziecko, urodziło się piękny synek. No minął jeden rok, zdrowie jakoś dopisywało, mąż wrócił do pracy. Następnie mieliśmy drugie dziecko, które niestety odeszło do Pana po pół godziny życia. Zdecydowaliśmy się, no i oczywiście nie wróciły te najgorsze przewidywania lekarskie. No był już 5. rok małżeństwa. Doczekaliśmy się następnego dziecka. Dzieci rosły, rozwijały się wspaniale. Mąż pracował. Proszę sobie wyobrazić, że dożyliśmy 48 lat małżeństwa. W małżeństwie wychowaliśmy dzieci. No mamy te, mieliśmy wnuki niestety w 48 roku małżeństwa. Mąż zmarł, ale no właśnie niestety choroba się odezwała. No chorował jeszcze 2 lata, dopiero od tamtego czasu, właśnie od po tych 48 latach. Ale mimo wszystko, mimo tych zmartwień, cierpień, no zresztą mnie tam też, ja sama chorowałam poważnie, ale wtedy, kiedy potrzebne były jeszcze moje siły, mogłam się zaopiekować mężem, także został w najgorszych chwilach przed odejściem w domu, pod opieką hospicjum domowego, w wielkim spokoju, no można powiedzieć w wielkim takim dostojeństwie, przeżyciem dostojeństwo śmierci w obecności dzieci i mojej. Znam bardzo spokojnie, cicho i tak czułam się. Nie po prostu ta śmierć nie przyniosła nam rozpaczy, tylko jakieś pełne spełnienie. Po prostu nie wyobrażam sobie, że mogę rozpaczać czy mieć jakieś pretensje do Pana Boga, skoro zamiast 2 lat życia dał nam 48 lat życia, dzieci, wnuki. No i właśnie szczęście wielkie i cały czas opieraliśmy się na Bogu. Jeszcze ksiądz kardynał Wojtyła po 10 roku małżeństwa udzielił nam błogosławieństwa. W parafii było właśnie odnowienie ślubów małżeńskich, więc sam osobiście przy nim właśnie w jego obecności błogosławił naszą rocznicę małżeństwa. I tak przeżyliśmy i właściwie do tej pory no nie rozpaczam. No na pewno brak mi bardzo tej więzi. No ale jeszcze układa się bardzo dobrze życie z dziećmi, z wnukami i można powiedzieć, że jestem szczęśliwa. Mąż też był do ostatniej chwili spokojny, pogodny. Zdawał sobie sprawę z tego, że odchodzi, ale też nie rozpaczał. Starał się jeszcze jak najbardziej pozałatwiać wszystkie sprawy ziemskie, żeby ułatwić nam dalsze życie. A to może tyle z mojej strony.
Bardzo dziękujemy.
Po krzepieniu serc.
Bardzo dziękujemy Pani Helino. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać.
Ksiądz profesor.
No więc właśnie to ciekawe jest zawierzenie Bogu. W tym wypadku ta miłość nie, piękna, bo nawet ten narzeczony zdaje sobie sprawę, że skoro tylko ma żyć 2 lata, no to on nie chce wiązać tej osoby, a ona z kolei, tu znów piękne, nie chce przyjąć tej rezygnacji, to rzeczywiście jest przykład piękny takiej miłości, która jest gotowa do poświęceń, no bo ona, decydując się na ślub, mogła mieć sprawę, że będzie wdową za rok albo za 2. A tymczasem, no właśnie może ta moc tej miłości sprawiła, że Pan Bóg tak dał i to jest jednak przykład, gdzie ta miłość jest zdolna do ofiary poświęceń, tak jak mówiliśmy w tym wypadku. Ta ofiara została przyjęta i potem Bóg dał, jak widzimy, ta osoba była w sumie Bogu wdzięczna, no, że dostała nie 2 lata, jak lekarze mówili, ale te 48, nie? No potem to już trudno liczyć na niezwykłości. Przyjęła to z poddaniem się woli Bożej, że tak było, ale ma dzieci, ma wnuków. Czyli jednym słowem to życie jej się spełniło, ale też w przyjaźni z Chrystusem.
Małżeństwo w pełni szczęśliwe tylko w Chrystusie. Odbieramy już kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Krzysztof. Chciałem bardzo serdecznie podziękować księdzu profesorowi i ojcu, który prowadzi z taką delikatnością ten wieczór, który jest bardzo ważny. Ta katecheza księdza profesora dla mnie była niezwykle budująca, zwłaszcza, że ona wypada w takim właśnie czasie, w takim klimacie, gdzie taki, powiedziałbym, hiobowy wiatr wieje nad sprawą rodziny i małżeństwa. I chcę od razu powiedzieć, że przykuła moją uwagę, no bo to było bardzo bogate, bardzo rozległe, nie jest tak łatwo tak nawiązać, ale moją uwagę przykuł ten moment, jak ksiądz profesor powiedział o tej łasce sakramentalnej. I od razu do tego jakby dodam, że kiedyś w rozmowie z dr Wandą Pułtawską, która przecież tyle lat pracowała z naszym Ojcem Świętym, który jeszcze jak był kardynałem i jeszcze wcześniej, i ona mi kiedyś powiedziała, że z tego doświadczenia tej pracy właśnie z Janem Pawłem II, jej pozostanie jedno, mianowicie teologia i doświadczenie łaski uprzedzającej. I tu od razu chcę od razu to jakby powiedzieć i zaaplikować, że właśnie, że łaska uprzedzająca to jest ta łaska, która właśnie wyprzedza wszystko, co może być krzyżem, o czym Ojciec Święty mówił w Starym Sączu, który prowadzi do świętości małżonków. Jakby uprzedza wszystkie trudności, konflikty, tą przepaść, która wypełnia, która jest między kobiecością i między męskością. I dlatego tak strasznie ważny jest związek sakramentalny, który tam w tej katechezie bardzo wybrzmiewał. No ja sobie nie wyobrażam, jak można bez związku sakramentalnego, no bo związek sakramentalny to jest zawsze, kilka razy już to powiedziałem, to jest zawsze to 3-2, tak jak w meczu w piłce nożnej. To nie jest 1-1, tylko jeżeli jedna ze stron, to bardzo wybrzmiewa w tym Bottega delle Orefi, czy w Sestepem Jubilera, jeżeli jedna strona nawet zawiedzie, odejdzie i zostanie tylko ta jedna obrączka, ale ona dochowa wierności, to ona zadecyduje o zbawieniu tej strony, która nawet dokonała pewnej zdrady. To jest szalenie ważne. I dlatego sakramentalny charakter związku między mężczyzną a kobietą jest tutaj wszelkim fundamentem, bo Chrystus sam tego broni, bo to z Jego serca wypłynęła krew i woda i sakramenty i Kościół, który nam to właśnie daje nam tą po prostu łaskę. Dlatego chcę powiedzieć, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa to tylko biskup mógł udzielać sakramentu małżeństwa. Ja tam się gdzieś doczytałem tego i to mi dawało dużo do myślenia. I tutaj jest szalenie ważna sprawa, dlatego że sakrament małżeństwa no, jest starszym sakramentem od tego sakramentu ordine, czyli od sakramentu kapłaństwa. I dlatego ogromnie ważne właśnie, żeby Kościół nauczał, żeby właśnie takie katechezy jak księdza profesora i takie doświadczenia, jakich słuchamy, były jednak ciągle przedmiotem naszej asymilacji i naszej medytacji. Dlatego, że to jest warunek par excellence czy naród się ostoi, czy nasze uczestnictwo w Kościele Jezusa Chrystusa się ostoi. To jest właśnie to. To jest ta świętość. To jest ten sakramentalny charakter, o którym ksiądz profesor powiedział, a ja jeszcze sobie pozwoliłem dodać tą refleksję na temat tej łaski uprzedzającej. Właśnie sakrament, bo ona nam właściwie gwarantuje, że choćby nie wiadomo, jakie były problemy i może tam już nie będzie żadnego przeżywania tego, że my jesteśmy szczęśliwi, ale to nas prowadzi do tego szczęścia, które nam Pan Bóg obiecał na całą wieczność. I dlatego możemy mieć radość, jeżeli nie tacy, no bardzo szczęśliwi, bo przecież problemów nie brakuje, to jednak to nas prowadzi do ostatecznego szczęścia. No mówię to, bo 44 lata doświadczenia w małżeństwie, no i mam tego niezwykłego świadka, który mi przekazywał Ducha Świętego w sakramencie małżeństwa, bo sam Jan Paweł II mi udzielał ślubu, kiedy był kardynałem, 4 lipca w 70 roku, dokładnie w dniu, kiedy on sam obchodził 12. rocznicę powołania go na biskupa pomocniczego w Krakowie przez Piusa XII. Nie mówię tego dla jakiejś faronady, tylko dlatego, że to mi bardzo wyjaśniało masę różnych trudnych sytuacji, takich, których zdawało się chwilami, że już takie ciemne chmury się wcale, ta wyjątkowość tutaj nie była jakąś taryfą ulgową w żadnym wypadku, ale właśnie dawała to poczucie i tą głębię, że wraz z innymi sakramentami, takimi jak Eucharystia i sakrament pokuty i bierzmowania naszej córki, to dawało nam ogromną taką radość i satysfakcję i tym bym się chciał z księdzem profesorem i ojcem dzisiejszego wieczoru podzielić i bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Kiedyś z Rzymu dzwoniłem, jak ksiądz profesor i rozmawiałem. Także dziękuję. To jest oczywiście temat nie do dokończenia w takim jednym wieczorze, ale musi być niesłychanie podejmowany i traktowany jako podstawowy i taki priorytetowy. Niech Matka Najświętsza, Matka Słowa Przedwiecznego i Matka Chrystusa i Matka Nasza nas prowadzi, Dziewica Niepokalana, Wspomożycielka Nieustającej Pomocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze bardzo dziękujemy. Panie Krzysztofie, ksiądz profesor.
No więc wypowiedź na wagę złota, bym powiedział. Dlaczego? Dlatego, że ona, to co mówiłem, poszerzała i bo w katechezie nie można powiedzieć wszystkiego, a taka wypowiedź jak ta, to ona poszerzyła ten wątek, myśmy tylko poruszyli go, bo trudno było mówić więcej, o tej ważności tego zawarcia sakramentu, że to jest związek sakramentalny i wtedy ten, dzięki temu otrzymuje to wsparcie tej łaski. Także panie Krzysztofie, bardzo dziękuję i myślę, że też pan zbudował wielu radiosłuchaczy i pomógł tą wypowiedzią, to Bogu niech będą dzięki.
Bardzo dziękuję. Małżeństwo w pełni szczęśliwe tylko w Chrystusie i ksiądz profesor Franciszek Drączkowski, patrolog. Bardzo proszę, odbieramy następnego słuchacza bądź słuchaczkę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Joanna z Sokółki.
Pozdrawiam.
jestem też 18 lat już w małżeństwie, mam czwórkę dzieci. I właśnie wróciłam niedawno z rekolekcji nasz. Był temat bardzo podobny, także bardzo mi się podobała ta wasza katecheza. Chciałam się tylko podzielić myślą, myślę, że cenną. To były rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Temat był właśnie też o rodzinie, tajemnica rodziny. I właśnie chciałam nawiązać do aktu małżeńskiego. Ksiądz właśnie rekolekcjonista porównał akt małżeński do kapłana, który trzyma hostię w rękach. I właśnie tak samo jest w małżeństwie, że jeżeli mąż na przykład obejmuje żonę, no to też mówi, to jest moje ciało. Że to jest właśnie bardzo ważna też dziedzina w małżeństwie. I właśnie człowiek powinien do tego aktu podchodzić z czystym sercem, czyli w stanie łaski uświęcającej. Także mam trochę tremy, głos mi drży. Pierwszy raz się dodzwoniłam. No to tyle
bardzo
może
chciałam powiedzieć. Dziękujemy pani Joanno, serdecznie pozdrawiam. Ksiądz profesor?
Tak, właśnie mi się wydaje, że to widać jednak, ojcze, bo tutaj chodzi o to, że myśmy chyba uderzyli w ten najbardziej oczekiwany ton optymizmu, radości, bo to ten pan Krzysztof mówi, że te chmury, te hiobowe wieści, a tu proszę, pani Joanna też pozytywny, też małżeństwo, czwórka dzieci jest. Czyli my, ojcze, powinniśmy więcej mówić, widzieć wszędzie to, że jednak ludzie kroczą tą drogą mądrą i niech to nas na duchu podnosi, żebyśmy nie dali się złemu duchowi, żeby nam wmówił, że już, nie wiem, najgorsze z najgorszego przyjdzie. Nie przyjdzie, Bóg nie dopuści.
Bardzo dziękuję. Odbieramy zatem już następny telefon. Jesteśmy na antenie Radio Maria.
Czy już mogę mówić?
Tak, już jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mirosława. Słucham właśnie audycji i chciałam dołączyć też swoje świadectwo. Jestem w małżeństwie już 47 lat i mam troje dzieci. Dwie dziewczynki, córki i syna. I właśnie chciałam powiedzieć, że życie w Chrystusie w małżeństwie to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Na początku naszego małżeństwa może nie byliśmy aż tak zaangażowani, ale potem z czasem coraz więcej byliśmy w ogóle zaabsorbowani Pismem Świętym, udziałem we mszach świętych takich tematycznych, do tego stopnia, że zaczęliśmy uczestniczyć we mszach świętych w Duchu Świętym, czy jesteśmy czcicielami Jezusa Miłosiernego, czy do różańca należymy. I mało tego, najbardziej nas jednoczy właściwie modlitwa. Modlitwa wspólna, chociażby raz dziennie, poranna czy wieczorna. I widzę, że dzieci moje, szczególnie córki, poszły też w dalszym kierunku. Też należą do grup różnych przy kościele i dają przykład. My daliśmy, może nie chwaląc się, daliśmy też przykład dzieciom, a dzieci dają, moje córki dają przykład swoim dzieciom. Także to jest bardzo ważne. A teraz w tej chwili, gdy ja, no tak się złożyło, że jestem poważnie chora i potrzebuję opieki, widzę, że mąż, mimo że to jest ciężka opieka, trudno po prostu znieść różne wybryki chorego, ale mąż zacina usta, czy modli się na głos, po prostu modli się na głos i prosi Boga, żeby te bóle jakieś, które mnie ogarniają, pomogły mi po prostu. Widzę też, że dzieci nieprzymuszone przychodzą, pomagają mi czy w toalecie, czy w innych tutaj domowych sprawach, do załatwienia. No i za to jestem bardzo wdzięczna, a najbardziej jestem wdzięczna Panu Bogu i Jego Matce za to, że po prostu wysłuchują naszych próśb. Widać to naocznie, że zostanie to wszystko spełnione i że my po prostu w tym ciężkim dla nas teraz chwilach jesteśmy dla siebie potrzebni i sobie nawzajem potrafimy nawet podziękować. To tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy pani Mirosławo za ten głos. Pozdrawiam, ksiądz profesor.
Tak, właśnie przykład, że ta więź rodzinna tutaj jest wsparciem dla tej pani Mirosławy. I to jest oczywiście oparta z kolei cała więź na tej więzi z Bogiem, z Chrystusem, bo z tej wypowiedzi wynika, że wszyscy oni są głęboko wierzący. I to jest też taki może dający dużo do myślenia, że te osoby, które jednak ja widzę na zachodzie, to oddają bez wahania do domu opieki i koniec. I ta osoba się strasznie męczy. To jak się odwiedza, to do domu chce, a nie, domu już nie ma, bo musi siedzieć w tym domu i cierpi strasznie. A tutaj osoba, która jest w domu i opiekują się domownicy, to jest piękny przykład, też krzepiący, ojcze, że więcej dobra jest u nas, niż my myślimy.
No i z tego się bardzo cieszymy, a z drugiej strony ukazuje to znowu tą prawdę, gdzie fundamentem jest Chrystus, tak. no to fundamentem są i kierujemy się Jego przekazaniem,
jego,
miłości.
Tak, Jego zasadami, Jego tymi tą jednością, którą On ma z Ojcem i z Duchem Świętym, a my wszczepieni też jednoczymy się w tym myśleniu, w tych zasadach i w woli, w Jego wolą. To jest piękna taka harmonia, która w takich sytuacjach doświadczenia jak ta opisana, to wspiera człowieka. I to jest ufać Bogu i trwać w Chrystusie, to jest najpiękniejsze, co może być.
No bo tak, jeśli małżonka widzi swojego męża, który no jest zakorzeniony w Bogu, modli się, chodzi do kościoła i tak dalej, to ma na pewno jakąś mniejszą wątpliwość co do tego, czy właśnie ten mąż jej nie opuści w takiej sytuacji, jak teraz przed chwilą usłyszeliśmy od pani Mirosławy,
tak.
że jest taka sytuacja i dalej jest, trwa. Dlaczego?
Że te śluby, że będę cię nie opuszczę aż do śmierci, to tu teraz jest konkretna egzemplifikacja, że on trwa przy tej żonie. I mimo, że nawet ona sama stwierdza, że to wie ojciec, to jest naprawdę piękny ten samokrytycyzm tej osoby i ta pokora. I to w sumie życie w prawdzie, to jest życie w Bogu. Także ten przykład jest też budujący bardzo.
Bardzo dziękuję. Czas już na następny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maryja. Małżeństwo w pełni szczęśliwe tylko w Chrystusie. Halo? Jesteśmy na antenie. Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Helu, Asia. Chciałam też się dołączyć do tej audycji i powiedzieć, że dzwonię, żeby też powiedzieć takie świadectwo moich rodziców, którzy są 40 lat po ślubie. I właśnie mama, tata zawsze nas uczyli miłości do Pana Jezusa i do Maryi. Mieli troje dzieci, jestem właśnie córką, jeszcze brat i siostra. Wszyscy mamy swoje rodziny. Jestem 11 lat po ślubie, mamy 6 dzieci z mężem. Jesteśmy wszyscy we wspólnotach. Wszyscy nasi mężowie są żołnierzami, ale wszyscy jesteśmy właśnie trwający przy Panu Jezusie. Budujemy na Eucharystii, na wspólnej modlitwie. Na tym, że właśnie, że jesteśmy razem, że tęsknimy za sobą wciąż. Nawet jeden dzień, jak się nie widzimy, to tęsknimy, to brakuje nam siebie, modlimy się wieczorem, modlimy się razem z dziećmi. Widzimy, że przekazana też wiara naszych rodziców bardzo owocuje w naszym życiu, że pomaga nam przezwyciężać dużo różnych trudności, że nasze dzieci widzimy, że wzrastają w tym, że przychodzą 7-letnia córka, mówi: mamo, modlimy się za Ukrainę, mamo, może jakiś post, czy z cukierków, czy ze słodyczy. Wszystko to odczuwamy, że wspólna też taka i w naszej, mojej rodzinie, ale właśnie rodzinie mojej mamy, taty, mojego brata, który też ma 4 dzieci, mojej siostry, która ma 3 dzieci też i wszyscy właśnie tak razem trwamy w tym i się wspieramy, się za siebie modlimy i wspólnotowo też chciałam podziękować właśnie za to wszystko i powiedzieć, że życie z Jezusem jest piękne, a też oddaliśmy się bardzo, zawierzyliśmy Maryi. i widzimy, jak Matka Boża nas prowadzi do Jezusa, jak to jest piękna droga, jak dużo pomaga, jak prowadzi, jak umacnia. Nasze dziewczynki też się rodziły, jedna w dniu urodzin Matki Bożej, druga w dniu Matki Bożej Gromnicznej. Teraz nasza córka miała chrzest dużo wcześniej zaplanowany, a potem się okazuje, że Ojciec Święty Franciszek akurat zawierza cały świat 13 właśnie teraz października, zawierzył cały świat niepokalanej. Także tak widzimy, jak Maryja uczestniczy w naszym życiu, jak prowadzi nas i nie wyobrażam sobie innego życia. I dziękuję za to. Chwała Panu.
Chwała Panu. Dziękujemy Pani Joanno.
Z Panem Bogiem.
Bardzo piękne świadectwo. Oby takich przykładów jak najwięcej w naszym życiu, to nasz naród, Ojcze, nie zginie, bo Bóg nad nim czuwa i Maryja też jest opiekunką naszą. Ale byśmy, Ojcze, umieli te przykłady pozytywne bardziej pokazać, bo ludzie mają taką nieraz dziwną tendencję, żeby szukać wszędzie tego, co złe. A zostawmy to. Szukajmy to, co dobre i to dobre ukazujmy. Tutaj mamy przepiękne przykłady, właśnie te pozytywne, gdzie przyjaźń z Bogiem, gdzie trwanie w Chrystusie jest źródłem radości, szczęścia, miłości wielkiej. Jaka piękne świadectwo tej pani właśnie z Heli.
Bo nieraz są takie, nazwijmy to, nurty, prądy, które chcą ukazać, że małżeństwo nie jest wierne, że się małżeństwa rozpadają i coraz więcej chcą tak wprowadzić takie zamieszanie. I natomiast ostatnio spotkałem się z takimi danymi, które ukazują, że niemalże wszystkie, to jest naprawdę jakiś taki mały ileś tam miejsc po przecinku, odsetek, gdzie gdzieś tam małżeństwo się takie rozpadnie, ale to jest naprawdę, to jest niemal wszystkie małżeństwa, które razem mama, tato, mąż i żona modlą się codziennie, razem chodzą na Eucharystię i trwają, po prostu są sobie wierne, pomimo różnych perypetii też.
Ale trwają w jedności i to ta jedność i ta wierność jest właśnie piękna, bo potem w miarę upływu lat rodzi się coraz większe przywiązanie, potem są dzieci, potem są wnuki. Więc to jest to, co jest zgodne z naturą, co Bóg zaszczepił i właściwie to powinno nas urzekać i jakoś Bogu za to jest... A tutaj jeszcze uwagę zwróciłem, ojcze, że te telefony to były często telefony osób, które są w jakichś wspólnotach, w jakichś ruchach charyzmatycznych. To też jest taka ciekawa wskazówka. Może jednak tym, którzy mają trudności, niechby się jakoś zorientowali, który ruch może ich umocnić i może im pomóc.
Tak, bo wiele jest na przykład dla małżeństw, chociażby domowy kościół.
Tak.
Chociażby jakieś wspólnoty inne, nie wiem, neokatechumenalne, tak. Czy jeszcze inne, jakieś modlitewne.
Tak, odnowa w Duchu Świętym są różne. I to jakby małżeństwo, które przeżywa kryzys, niechby zastanowiło się, może by spróbować właśnie się włączyć do takiego ruchu, to może ich jakoś wzmocnić.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drogi Ojcze, ponieważ tyle lat należę do Radia Maria, jak tylko pierwsze powstało.
A jak
drugi
ma Pani
raz
na imię?
Się dodzwoniłam.
To
ale
cieszę
proszę
się.
Ojca.
Jak ma Pani na imię? Możemy wiedzieć.
Zdzisława z Mielca.
Bardzo proszę, Pani
Zdzisława. Zdzisława z Mielca. Proszę Ojca, 49 lat żyłam z moim mężem. Mieliśmy 4 dzieci. 9 lat nie miał nóg, a ja prowadzę 30 lat adorację przed Najświętszym Sakramentem z pierwszej piątki do mikrofonu. 4 części różańca co dzień. I proszę Ojca, 9 lat nie miał nóg, ale już 7 rok nie żyje. Ale jak umierał, to tak powiedział: żono, co ty ze mną masz? A ja powiedziałam: mężu, ślubowałam ci na złe i na dobre, na chorobę i na zdrowie. A on powiedział: ale proszę Ojca, na kolanach do dziś modlę się, choć on już nie żyje, ale powiedziałam, nigdy bym cię nie opuściła, dializę nerek, bo to był cukrzyk. A ja, proszę ojca, powiedział, jak umierał w szpitalu przy całym służbie zdrowia, przy lekarzach, przy pielęgniarkach. Panie doktorze, ja bym takiej żony nie opuścił, choćbym miał mieć 118-letnich dziewcząt. Proszę ojca, ale powiedziałam, zaufaj panu, a on cię wysłucha. I proszę ojca, przeżyłam tyle, 40, rok nam brakło do 50-lecia. Ale wychowaliśmy dzieci, jest syn radnym, uczy w szkole, drugi kierownikiem kontroli, trzeci jest dobrym kucharzem, a czwarta córka, który lekarz kazał usunąć, żyje, wyszła za nie za Polaka, za Hiszpana. Bardzo mi jej brakuje, ale dobry chłopak, mam 13 wnuków od czworga dzieci. I bardzo się cieszę i na kolanach dziękuję Bogu za ten krzyż. Jak klęczałam, to mówiłam, Jezu, tak ci bardzo dziękuję za ten krzyż, tylko mi daj siły udźwigać. I udźwigałam, a jak pojadę na cmentarz, to mu tak mówię, żebyś zmartwychwstał i przyszedł przez nóg. Proszę ojca, dobrze, dzieci mam, dobre, ale pusty. W domu tylko radio Maria na okrągło. Słucham i modlę się, jak umie i co dzień do Pana Jezusa chodzę. I tak jak mówię ojcu, że prowadzę różańce w soboty, adorację, jestem w poczcie sztandarowej i tak się Jezusowi udzielam. Proszę ojca i za wszystko z całego serca dziękuję, bo mąż był cukrzykiem. Ucięli obydwie nogi, ale mi go brak. Ale no, powiedziałam, Jezu, tyś nie tyle od nas grzeszników, bo cię zamordowali i ukrzyżowali, a ja dziękowałam za ten krzyż, który mi Pan Jezus dał. I do dziś dziękuję. I powiedziałam ludziom, nie narzekajcie, tylko dziękujcie i o siłę proście. Całego serca dziękuję.
Również dziękujemy.
Ojcu i ojcu, panie Zdzisławie, profesorowi. Niech Pan Jezus błogosławi to Radio Maria. A Pani niebios niech zawsze ma opiece. Szczęść Wam Boże.
Szczęść
i
Bóg Boże.
Zapłać.
Z Panem Bogiem pozdrawiam Panią.
Szczęść Boże, szczęść Boże, no właśnie, Pani Zdzisławo, to jest piękne, to ostatnie szczególnie zdanie. Zamiast narzekać, to dziękować stale, zawsze, za wszystko. To święty Paweł mówi w liście do Efezjan, 5 rozdział, 20 wiersz. Dziękujcie zawsze, za wszystko Bogu Ojcu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zawsze i za wszystko. Zawsze i za wszystko dziękujcie. Czyli również za krzyże, za cierpienia i kto dziękuje, ten jest szczęśliwy, bo ufa Bogu, że Bóg mu daje to, co dla niego najlepsze.
I po raz kolejny właśnie, księże profesorze, ukazane ta siła, ta moc.
Tak.
Że ten Pan Bóg daje temu małżeństwu moc.
I ta osoba jest pobożna, widać z tego, jest uczuciowa i w sumie chociaż taki też krzyż musiała znieść i ten mąż to zniósł pięknie i ona, no jest rzeczywiście to nasze społeczeństwo, ojcze, jest piękne, jest katolickie i my nieraz nie wiemy, bo do nas to nie dociera, takie informacje, że są tacy ludzie dzielni i wdzięczni Bogu.
No bo popatrzmy ogólnie na media, no to... większość informacji to są złe informacje, jak mówi taka stara zasada, zła informacja jest dobrą informacją, bo się dobrze sprzedaje niby. I takimi rzeczami są zatruwane nasze umysły.
Trują, to jest zatruwanie, dołowanie ludzi. Te powinny być źródłem otuchy, jakiejś radości. Podane informacja obiektywna, ale tam spreparowane, żeby to było takie, żeby tego człowieka pognębić. Świat jest zły, wszystko źle, wszędzie źle. Jak to? Świat jest piękny, Bóg go stworzył, Bóg jest mądry i stworzył nas do szczęścia i my umiejmy w tym życiu dostrzegać to dobro i tą mądrość Boga i trzymać się Boga, ojcze, bo szatan będzie, to jest dzieło złego ducha i jego asystentów, żeby ludzi gnębić, niszczyć, uczynić nieszczęśliwymi, bo Bóg ma nas prowadzić do szczęścia. Chrystus, w Chrystusie jesteśmy szczęśliwi, a zły duch nas chce unieszczęśliwić, tak jak on sam się unieszczęśliwił przez oderwanie od Boga.
Dzisiaj miałem okazję rozmawiać z takim małżeństwem, które ma już kilkoro dzieci, trochę ich jest, nie chcę powiedzieć, żeby nie powiedzieć źle ile, ale powyżej pięciu na pewno, pięcioro. I oni mówią, że od samego początku Wielkiego Postu na przykład zostawili telewizor. Jest wyłączony, nie ma telewizora i oni mają teraz więcej czasu. Więcej czasu na modlitwę dla siebie, dla dzieci.
Tak, no bo mówię, jeśli już to media katolickie, gdzie jest mowa w ogóle, odniesienie do Boga, odniesienie do Kościoła. Ojcze, jak można tak naród katolicki w ogromnej, przecież ponad 95%, nie wiem ile, ale ignorować to zapotrzebowanie na Boga? I to jest dla mnie zdumiewające i dziwne i dlatego... Ja też jak tylko włączam to telewizję, trwam, a Radio Maria mam w ogóle włączone i tylko stykam guzik, bo nie chcę innych słuchać, bo to szkoda jakoś niestety, ale to jest słuchać Słowa Bożego, Ojcze, to co mówił papież Franciszek, to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie, to znaczy czytajcie Jego Słowo w Ewangelii, bo On tam mówi, Ewangelie małe, odrębne, noście w kieszeni, mówi Franciszek papież i czytajcie. Czy może to dzisiaj, to wezwanie wielkopostne, może by to papieskie wezwanie tak jeszcze przypomnieć od niechcenia, że tym sposobem budowania więzi z Chrystusem jest słuchanie Jego Słowa, czyli czytanie Ewangelii.
Bardzo dziękuję. I odbieramy zatem już następny telefon. Małżeństwo w pełni szczęśliwe tylko w Chrystusie. Ksiądz profesor Franciszek Drączkowski, patrolog, a z drugiej strony już mamy telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ksiądz Karol z parafii z Malborka.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam również. Bardzo się cieszę, że jest taka właśnie audycja i to, co księża ojcowie tam zauważyli, pozytywy małżeństwa. Sam jako duszpasterz uczestniczę w wielu wspólnotach, w których są obecni małżonkowie. I to jest piękny sens, coś pięknego, dlatego że oni nie tylko siebie nawzajem budują, ale takie mam odniesienie, że również nas, księży, kapłanów, ich przykład życia, piękny nieraz. Ich trudna wędrówka, bo życie nie jest łatwe, ale oni tę trudność właśnie opierają na Panu Bogu i piękne takie świadectwo, kiedy w czasie udzielania Komunii Świętej małżonkowie podchodzą razem, są ze sobą, ze swoimi dziećmi, żeby również pobłogosławić. I tak chciałem zwrócić na to uwagę, na to świadectwo właśnie tych małżonków, które buduje nie tylko te wspólnoty, nie tylko tych małżonków, ale myślę całą wspólnotę parafialną, bo nieraz spotkałem się z pytaniem przez innych parafian, dlaczego oni to robią? Co to takiego jest w nich, że oni tak czynią? Są może nie oni bardziej podziwiani, ale Jezus Chrystus, który, myślę i jestem o tym święcie przekonany, działa przez nich. To świadectwo w XXI wieku, które myślę dla wielu małżonków, którzy są gdzieś skrzywdzeni, gdzieś są zranieni różnymi problemami, trudnościami. To jest coś budującego. Tak zawsze sobie tłumaczę, że oni są tym piątym ewangelistą, który właśnie głosi Jezusa Chrystusa, dobrą nowinę o Zbawicielu. Dlatego chciałem się tym podzielić z wami wszystkimi. Dziękuję serdecznie, że mogłem się dodzwonić i życzę wszystkim właśnie małżonkom wzrostu wiary, nadziei i przede wszystkim także miłości. Bóg zapłać serdeczne.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy księdza. Dziękujemy.
Księże Karolu, Bóg zapłać. No rzeczywiście ten przykład jest formą ewangelizacji. To warto tu przypomnieć, ojcze, że wyraźnie ojcowie Kościoła już i Bazylii Wielki i Grzegorz mówili, że głosimy słowem i czynem. Ergo kai logo. czynem, to znaczy życiem zgodnym z Ewangelią. I tu, jeśli ci małżonkowie tak pięknie postępują, to faktycznie jest to forma ewangelizacji, którą można polecać i oby ona dalej się rozwijała.
Już odbieramy kolejny telefon. Jesteśmy na antenie Radio Maria. Halo?
Tak.
Jesteśmy na antenie, witamy również. Jak ma pani na imię?
Anna z Krakowa.
I bardzo prosimy o wypowiedź.
Mój mąż kiedyś pił na bazarze książkę pod tytułem Filotea i z tej książki wypadła kartka i okazało się, że to był regulamin rodziny Sołdrowskich napisany w 1941 roku w lipcu. Rodzina Sołdrowskich, ja ich odszukałam, z Częstochowy. To był pan profesor, który uczył w gimnazjum i miał też kontakt chyba z klasztorem w Częstochowie. Tam w bibliotece pracował. I regulamin rodziny Sołdrowskich to jest to właśnie, o czym teraz jest audycja. Gdzie jest napisane, że na przykład, to pisze pan profesor, nasz dom jest gniazdem rodziny katolickiej, która chce w całej pełni być katolicką i żyć tym życiem, którego się nie widzi, ponieważ jest życiem ukrytym w Chrystusie, życiem boskim. Codziennie jeden z członków rodziny ma wysłuchać mszy świętej za całą rodzinę i przyjąć komunię na intencje rodziny. Pod ojcowskim błogosławieństwem nakazuję, aby codziennie zaczynali członkowie rodziny wszelką pracę od kwadransa religijnego. Ten zwyczaj należy zachowywać jako pamiątkę po mnie na całe życie. Tylko zły duch lubi hałas i zgiełk. W moim domu nie wolno o nikim źle mówić bez specjalnej potrzeby. O domownikach. Nie używać nigdy słów ordynarnych, niedelikatnych. Nie wolno marnować czasu, ani pracować, albo tak sobie rozrywkę urządzić, aby do pracy pokrzepić. Nigdy się nie spieszyć. Posłuszeństwo jest pierwszym obowiązkiem dzieci. Wesołość i pogoda są konieczną zaletą rodziny. Dzień kończyć modlitwą i krótkim rachunkiem sumienia. Ja to trochę skróciłam, żeby nie przedłużać. Jeszcze raz, to jest regulamin, który został napisany w 1941 roku, 25 lipca, który jest piękny, mnie to wzruszyło. Dziękuję panu Sołdrowskiemu, któremu no, oczywiście nie żyje, jego rodzina, jego dzieci jeszcze są. Ja się z nimi skontaktowałam, odesłałam oryginał, natomiast tutaj zostawiałam sobie kopię. Chcę jeszcze powiedzieć, że jeżeli nawraca się ojciec rodzinie, to jest 100% życia religijnego. Niestety, jeżeli mama jest tylko religijna, to jest tak połowa sukcesu. I dziękuję bardzo za audycję, za to, co możemy usłyszeć. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem, bardzo dziękujemy. Ksiądz profesor.
Tak, pani Anno, no rzeczywiście to niezwykle budujące i piękne, ten regulamin, który pani przytoczyła. I faktycznie no, jest to dalszy przykład, że jednak ta rodzina, ten ojciec rodziny, ten profesor taki właśnie mądry, takie mądre reguły, ale te reguły, proszę zwrócić uwagę, nie były jakieś takie ekstremalne, bo tam było i o pracy, i odpoczynku. To były takie wymogi bardzo obliczone na siły przeciętne i które tylko może tworzyły taką pewną harmonię, pewien porządek w tym życiu rodzinnym, bez jakiegoś takiego wyśrubowanego, jak to się mówi, takich wyśrubowanych wymagań. Także to jest bardzo interesujące. Myślę, że czy nie, nawet można by było to bo ja wiem, ta rodzina niechby może jakiś artykuł napisała, bo to takie świadectwo tak dawno, bo to już przecież ile lat temu, ale ono się okazuje jest ciągle właściwie aktualne i może inspirować inne rodziny. To jest piękne świadectwo. Pani Anno, bardzo, bardzo pani dziękuję.
Godzina 23:15. Rozmawiamy z księdzem profesorem Franciszkiem Drączkowskim, patrologiem, na temat małżeństwa. Małżeństwo w pełni szczęśliwe tylko w Chrystusie. I odbieramy już kolejny telefon. O, niestety ktoś nam się tutaj rozłączył, ale już mamy następny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, czy do
Szczęść Boże, już jesteśmy
prosić?
Na antenie i dlatego bardzo proszę o wyciszenie radia, bo gdzieś tam słychać oddali i ono będzie nas myliło.
Już zgasiłam.
Jak ma pani na imię?
Jadwiga, dzwonię z Krakowa. Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i czcigodnego księdza profesora. Chciałam powiedzieć, że żyliśmy z mężem 48 lat, minęło w październiku. No niestety, mąż w grudniu przed Bożym Narodzeniem zmarł. Wychowaliśmy swoich 5 dzieci i 3 po zmarłej siostrze męża. Chciałam powiedzieć to, że jakoś, no może to, że staraliśmy się, poświęcaliśmy się z mężem właśnie tym dzieciom, żeby wychować je jak najlepiej. Mąż pracował no ponad 50 lat, 52 lata chyba miał udowodnionej pracy. Pracował, starał się, modliliśmy się razem do kościoła, jak dzieci były jeszcze mniejsze, dopóki nie były, powiedzmy, dorosłe. Chodziliśmy zawsze całą rodziną do kościoła i do komunii świętej. No i mogę powiedzieć, że Pan Bóg nam tak błogosławił, że dzieci wyszły na dobrych ludzi. Nigdy nie słyszeliśmy żadnych skarg na nich, raczej odwrotnie. Wszyscy podziwiają, teraz po śmierci męża przychodzą do mnie. Nigdy nie jestem sama, mieszkam z synem najstarszym, ale dzieci przychodzą codziennie. No teraz miałam taki niewielki wypadek, no ale mam rękę złamaną i nie, no wróciłam ze szpitala, no to przychodzą nawet do domu, mimo że mam córkę za ścianą zaraz i drugą niedaleko, ale synowa przyszła dzisiaj i ugotowała, i zresztą nie to, że moje córki nie chcą, bo chcą, ale synowa chciała mnie odwiedzić z rodziną, no to przyszli i z obiadem, nie ugotowali u nas obiad, ale wydaje mi się, że to wszystko, co przeszliśmy z mężem, dorabialiśmy się od, no można powiedzieć, od, o, no może tak, po ślubie kupił, no mąż, jak ja byłam w pracy, w ten czas mąż kupił żawę i coś tam łóżko chyba w ten czas. Ja przyszłam z pracy, co się dzieje, to nie to mieszkanie. I coś my dostali na prezent ślubny, to na każdej półce to była tam pościel, to był obrus po jednej sztuce, tak żeśmy się śmiali, że mamy zapełnioną szafę, bo po jednej sztuce jest na, no jest w szafie coś. Naprawdę nic nie mieliśmy. Dorobiliśmy się sami. Rodzice moi byli bardzo dobrzy, ale nie mogli nam pomóc, bo też ich nie stać było na to. Wychowali nas siedmioro. Też nigdy nikt na nas nie narzekał. Nie było, żeby jakieś tam bardzo, no, można powiedzieć, na dobrych ludzi rodzice wychowali nas. Wydaje mi się, że podstawą, to co ja od rodziców otrzymałam, wiarę, na pewno wielką taką prawdziwą wiarę, uczyli uczciwości, pracować uczyli, żeby być szczerym, żeby jedno za drugim było, żeby jak się coś jednemu dzieje, żeby drugie pomagało. No nie było mowy, żeby do kościoła nie iść, no to już trzeba było być naprawdę mocno chorym, inaczej to nie uwzględniali. I co uważam, że jest najważniejsze, no przecież też i wojna była w ten czas, jak rodzice nas mieli, to w czasie wojny, a jednak wyrośliśmy, nie patrzyli, że coś tam, że nie ma warunków, nie da się, dało się, wychowali nas. I no i każde jakoś założyło rodzinę i nie było tak, że głodowali, że coś tam, wszyscy pracowali, wszyscy chcieli pracowali, wychowywali swoje dzieci. I wydaje mi się, że to taką bardzo ważną sprawą jest ojej, uciekło mi, ale w każdym razie to, że a konsekwencja w wychowaniu. Mój tatuś nigdy dwa razy nie mówił, nigdy. Nie to, że nas bił, broń Boże, nie o to chodziło, tylko tatuś nam tłumaczył, że jak coś mówi, to mówi w ten czas, kiedy wie, że można to zrobić. No więc powiedział raz, nawet było tak, że mój mąż, przyjechaliśmy do domu mojego, to jeszcze był narzeczony w ten czas, i mój brat w ten czas nalewał paliwo do motoru, a tatuś go zawołał, że tam mu był potrzebny. Ten zostawił karnister i poszedł. I mąż, mój w ten czas narzeczony, mówi, ale przecież nalej sobie, to pójdziesz. Nie, tatuś woła, ja mam pójść. I ja też się starałam, to znaczy z mężem staraliśmy się, żeby nasze dzieci też wiedziały, że trzeba być posłusznym. I jakoś tak dziwnie, bo teraz to widzę, że no zupełnie inaczej. Teraz bardziej rodzice dzieci słuchają, jak dzieci rodziców. I wydawało mi się, że przecież to takie normalne, że mówimy, to będzie tak, jutro zrobimy to czy tamto. Dzieci wiedziały, czy, no, czy majowe nabożeństwo, czy październikowe, czy no co tam, czy o, urodziny, to zawsze szli się do kościoła, to do komunii świętej. Podkreślało się, nie robiło się tam żadnych, nie wiadomo co. Owszem, jak się kupiło się tam jakieś cukierki czy czekoladę, zawsze to dziecko, obrus biały, no podkreślone było to, że to jest taki inny dzień, niecodzienny. I zawsze to dziecko, co miało tą uroczystość, zawsze troszeczkę więcej dostawało, podkreślić, że to jego święto. I no i tak z takich drobiazgów, bo uważam, że życie się naprawdę z drobiazgów składa i to jest najważniejsze, bo wielkie rzeczy to są rzadko, a takie drobiazgi są na co dzień. I nauczyły się dzieci i teraz no wszystkie przychodzą, nigdy nie było żadnych gniewów. Tak jak mówię, tyle, przecież mam już 17 wnuków, razem 8 dzieci. Przychodzą, odwiedzają. No nie mogłam nic złego powiedzieć, a naprawdę nic nie zrobiłam. Nic nadzwyczajnego, ani mój mąż, ani ja. Modliliśmy się za nich, no i do końca teraz, dopóki mąż dał radę, jak był w domu, nie w szpitalu, to zawsze był i różaniec, i koronka do Bożego Miłosierdzia, ile tylko dał radę. No i tak się to wszystko złożyło, że umarł w domu, między wszystkimi dziećmi. I muszę powiedzieć, że z hospicjum świętego Łazarza tak nam bardzo dużo pomogli. Pomogli nam w tym sensie, chociaż niedługo, bo tylko od czwartku do niedzieli, ale tak nam dużo pomogli. Mówię, że tam to nie ludzie, tam aniołowie są. Przychodzili i lekarz jeden, drugi i pielęgniarki naprawdę były tak wspaniałe, ale oni też byli, dla nas było to takie dziwne, że one się dziwią, że, no, że nas tyle jest, że tyle jest przy mężu. I mówią, że gdzie indziej to albo jedna osoba, albo jeszcze dobrze nie wejdą, a już mówią, zabierzecie go, czy zabierzecie ją, a że u nas tak były, tak byli ci ludzie tak mile zaskoczeni i mąż umarł przy nas wszystkich. Jeszcze ksiądz proboszcz, to była niedziela, niedziela radości. Powiedziała nam pielęgniarka, że no jeszcze godzina, może kilka, nikt nie chciał odejść z domu, bośmy wszyscy chcieli być i poprosiliśmy księdza proboszcza. Ksiądz proboszcz przyszedł do nas, odprawił mszę świętą w domu, tylko że już mąż ten czas nie żył. Później pani doktor przyszła, mówi, że jak zadzwonimy, to za pół godziny z zakładu pogrzebowego przyjdą, no ale myśmy pytali, czy możemy ubrać, umyć, powiedzieli, że tak, dzieci to zrobiły i byliśmy z mężem do 9:30 wieczór, modliliśmy się, rozmawialiśmy przy nim i tak do końca. Później jak mąż, jak już przyjechali, widzieliśmy, że już przyjechali, najmłodszy syn, on z bliźniąt, podszedł do mnie i mówi, mamo, i wszyscy zresztą podeszli, mamo, dopóki jesteście jeszcze razem, dopóki tatuś jest, to tak wam serdecznie dziękujemy za to, co nam przekazaliście, za to, jak nas wychowaliście, że umiemy pracować, że umiemy oszczędzać, że umiemy rozumieć innych ludzi. No i tam wiele, wiele takich innych. To było, ja mówię, że za to samo warto było się trudzić, warto było żyć i warto było wychowywać. Z tym, że tak jak mówię, nic żeśmy nie mieli, a dzieci nie narzekają, głodne nie są, biedy nie klepią. Jedna córka tylko nie ma pracy, ale Pan Bóg wie, co robi, bo gdyby ona pracowała, co byśmy zrobili, jak mąż jeździł i na chemię, i na wszystko codziennie prawie, co byśmy zrobili sami? Nie wiem, co by było. Albo i teraz jest na każdym kroku, pomaga jak tylko umie, i zięci, córka, co tylko, no nie zostawiają mnie, no może przesada na chwilę, ale naprawdę są stale.
Pani Jadwigo, to chciałam powiedzieć, bardzo dziękuję.
Przepraszam, że długo, ale to jest naprawdę prawda.
To bardzo ważne,
nie
tak.
Nie najważniejszy majątek, naprawdę nie najważniejszy majątek, bo tak jak mówią, że kogo Pan Bóg stworzy, to go nie umorzy. Jak tylko się chce w jakiś tam sposób, to zawsze uczciwie tylko i sprawiedliwie, to jest dobrze. I szczęść Boże i
Bóg zapłać. Tak, szczęść Boże, Pani Jadwigo. Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor.
No właśnie, tutaj też jest piękny przykład, gdzie ta rodzina, szczególnie to było piękne z tą, jak był chory ten ojciec, gdzie jednak ci wszyscy ciążyli i byli obecni. Ta obecność w takiej chwili jest naprawdę wzruszająca, że oni pozostawili wszystko i chcieli być, bo czyli oni uczyli tych ludzi, no tych dzieci i całą rodzinę zasad właściwego postępowania. I to potem przynosiło owoce i będzie jeszcze dalej przynosić owoce. Czyli piękny przykład, pani Jadwigo, bardzo dziękujemy.
No pani Jadwiga właśnie mówiła często, że nic wielkiego nie robiliśmy.
Właśnie,
to jest ciekawe stwierdzenie.
Właśnie, że ta normalność to jest wielka rzecz, bo dzisiaj tego brakuje, normalności. Normalność. Tak Bóg stworzył, takie są prawa Boże i to normalność to jest według normy Bożej. I dzisiaj próbuje się, ojcze drogi, tą normę Bożą przekreślić i to jest działanie złego ducha. Ale my pilnujemy tej normalności.
Bo normalność to jest bycie w Chrystusie.
To jest właśnie dobrze, ojciec powiedział. Normalność to bycie w Chrystusie.
To jest dla nas normalność. Tak jak święty Paweł mówi, w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Wracamy teraz jeszcze raz do tego, do tej metody wykresograficznej, która ukazuje, że człowiek, który jest w Chrystusie, który jest w Kościele, bo przypomnijmy właśnie, że bycie w Kościele to bycie w Chrystusie.
Tak.
Bo nieraz jest takie słowo, no, że dobrze Chrystus tak, a Kościół nie.
Tak, właśnie to tutaj słusznie ojciec na to uwagę zwrócił, że bycie w Chrystusie to bycie w Kościele, bo ciało Chrystusa to Kościół i głowa Chrystusa, Chrystus w jedności z Ojcem i Duchem, czyli jest ten wymiar trynitarny, wymiar eklezjalny, wymiar chrystocentryczny w jednym. I to jest piękne, że my, będąc w ciele Chrystusa, jesteśmy w Bogu i z Bogiem, jesteśmy członkami Kościoła, jesteśmy w Kościele. Jednym słowem, Bogu dziękujmy, że dał nam taką możliwość i tylko, no, żebyśmy zrozumieli, Ojcze, niebezpieczeństwo, że szatan chce nas oderwać, tak jak pierwszych rodziców oderwał od Boga, to chce nas też wpędzić w to nieszczęście, w które on sam wpadł.
I też ważne, z tego co sobie przypominam, co dzisiaj ksiądz profesor mówił, aby razem postępować w kierunku Chrystusa, bo wtedy...
W kierunku głowy, tak.
Tak, wtedy się zbliżamy... Wtedy
do siebie.
Tak, małżonkowie zbliżają się do siebie.
Tak.
No ale jest bardziej pobożna na przykład kobieta, no ten, gdzieś tam ten mężczyzna jeszcze jakoś nie jest gotowy. I ona postępuje do tej głowy, a ten mężczyzna...
Ona może mu wyprosić łaskę świętości, bo mamy przykłady takie niezwykłe, gdzie no właśnie te łzy Moniki powodowały nawrócenie Augustyna. I nie tylko, że on się nawrócił, ale został biskupem i wielkim doktorem Kościoła. I modlitwa wytrwała, dużo, wiele może modlitwa sprawiedliwego. I tu musimy być optymistami, że Pan Bóg kieruje tym wszystkim i Bóg dopuszcza pewne rzeczy w naszym odczuciu złe, żeby z nich jeszcze większe dobro wyprowadzić.
Także, bo już nam się tak powoli czas ten kończy, ale tak na koniec właśnie może jak mówić do tych młodych, jak powiedzieć, że to małżeństwo to nie jest tak, jak przekazują nam dookoła.
No ojcze drogi, ja tutaj powiem ojcu, to jednak by trzeba mieć w ręku ten wykres. Bo wtedy to można tak prościutko wyjaśnić, że oczywiście tu nie chciałbym, broń Boże, eksponować, ale proszę zwrócić uwagę, że te prawdy stały się ewidentne, przejrzyste, jasne i bym powiedział tak, jak naturalnie, że nie zawsze mamy w ręku te wykresy. I wtedy tej młodzieży, no właśnie, jak mówić, no można się powoływać na doświadczenie, właśnie to, o którym tutaj tyle było pięknych przykładów, że to sprawdzone, drogi sprawdzone, trwali w Chrystusie, w Kościele, w religijni, uczęszczali na Eucharystię niedzielną, modlili się i oni, ta droga się sprawdziła, na niej byli szczęśliwi, na niej szli nią, wychowali dzieci. Jeśli dzisiaj się eksperymentuje, to wyniki tych eksperymentów jakie będą? Wiemy z góry, że jeśli oderwani od Boga, to będą negatywne. I po co wy macie być tymi królikami doświadczalnymi? Na was się robi eksperymenty i po to nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Wy wybierajcie drogę pewną, drogę sprawdzoną, a tą drogą jest droga właśnie, jaką kroczyli wasi rodzice, droga trwania w Chrystusie, w Kościele.
Bo też tak próbuję popatrzeć, jakie były czasy też straszne, przecież II wojny światowej, tuż po II wojny światowej, jak właśnie te rodziny jednak trwały, przecież tyle dzieci, gdzieś tam ci nasi dziadkowie, no to ich tam było 11 na przykład, 9 w domu i trzymali się rzeczywiście tej nauki Bożej, trzymali się Kościoła. I to było pewne.
Byli zadowoleni, mimo takiej okropnej sprawy, jaką była wojna.
Życie, czyli małżeństwo w pełni szczęśliwe tylko w Chrystusie. O tym dzisiaj Rozmawialiśmy z księdzem profesorem Franciszkiem Drączkowskim, patrologiem, wieloletnim kierownikiem Katedry Patrologii Greckiej na Kulu, a także obecnie profesorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Ja bardzo księdzu profesorowi dziękuję za ten czas poświęcony.
Więc ojcze drogi, ja ojcu dziękuję, bo ojciec mówił z takim przekonaniem, jak ja sam, i to jest dla mnie piękna sprawa, bardzo ojcu dziękuję za to zaangażowanie.
Również dziękuję za ten cały temat. Już za chwilę będziemy modlić się modlitwą na zakończenie dnia, czyli kompletą. Ja bardzo również dziękuję Państwu za te piękne telefony, szczególnie księże profesorze, dziękujemy za te świadectwo.
Tak, te telefony były, ja się mówiąc między nami, trochę tak po cichu bałem, że mogą być nie na temat, ale Bogu dziękować, były wszystkie na temat.
Dziękujemy
piękne,
Państwu.
Piękne.
Jest 23:33.